Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
A resztę Was zapraszam do wysłuchania tekstu, na którym zbudowane jest dzisiejsze nauczanie, a podchodzi od drugiego rozdziału Ewangelii Jana, 23 wersetu po werset 16 rozdziału 3. A gdy przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus jednak im nie ufał, dlatego że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiem, że przychodzisz do Boga jako od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie był z Nim Bóg. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodził z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci to powiedziałem. Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadchodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to jest w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział: nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczę i zapewniam. Mówimy o tym, co wiemy i świadczymy, o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest Słowo Boże. Jak rozpoczyna się prawdziwa wiara? Jak rozpoczyna się prawdziwa wiara? Dla niektórych ten moment rozpoczęcia wiary to jest ten moment, kiedy ktoś po raz pierwszy przyszedł do kościoła. Dla innych to jest ten moment, kiedy ktoś po raz pierwszy poczuł jakieś duchowe doznanie. Jeszcze dla innych twierdzą, że wypili wiarę z mlekiem matki, ponieważ urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie. Tymczasem Jezus mówi nam, że prawdziwa wiara rozpoczyna się od sali porodowej, a dokładnie od duchowej sali porodowej. Jezus mówi nam, że nie możesz wierzyć, dopóki nie narodzisz się duchowo. Pewnie wielu z was kiedyś potrzebowało dokumentu, aktu urodzenia do jakiejś ważnej, prawnej sprawy. I bez tego aktu urodzenia nie dało rady. No bo ten akt urodzenia jest świadectwem, że ty to ty, że jesteś prawdziwy, że to ty naprawdę istniejesz i że podajesz się za tą osobę, która urodziła się właśnie wtedy. Każdy, kto prawdziwie uwierzył w Boga, może pokazać swój duchowy akt urodzenia. Dlatego chciałbym popatrzeć na dzisiejszy fragment w trzech punktach. Po pierwsze, potrzeba duchowego narodzenia. Po drugie, czym ono jest. I po trzecie, jak go doświadczyć. Po pierwsze, potrzeba. Ten fragment tak naprawdę rozpoczyna się od 23 wersetu wcześniejszego rozdziału, gdzie Jan mówi o Jezusie: gdy przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, wielu uwierzyło w Jego imię. Tak więc Jezus dokonywał wielu cudów. Jezus dokonywał wspaniałych znaków, wskazywał na swoją wyjątkowość i jest napisane, że wielu ludzi w Niego uwierzyło. Wielu ludzi wyznało swoją wiarę. Kościół rósł. Ludzie znajdowali Boga. To jest to, co my byśmy powiedzieli. Ale to nie jest to, co Jezus mówi. Jezus mówi, jest napisane: Jezus jednak im nie ufał, dlatego że nie znał, że znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem rozpoznawał, co kryje się w każdym człowieku. Okazuje się, że prawdziwa wiara to coś więcej niż fascynacja cudami. Prawdziwa wiara to coś więcej niż intelektualna wiedza, niż przekonanie o tym, że za jakimiś działaniami stoi Bóg i że Bóg jest prawdziwy. Okazuje się, że prawdziwa wiara to coś więcej, ponieważ oni to wszystko mieli, a Jezus mimo wszystko nie przyznaje się do ich wiary. Innymi słowy, Jezus mówi, ich wiara nie jest autentyczna. Ich wiara nie jest tą wiarą, którą Bóg zaakceptuje, ponieważ wiedział, co jest w ich sercach. Znał wszystkich i nie potrzebował świadectwa o człowieku. I to stwierdzenie nie jest tylko o tych kilku ludziach tam w Palestynie w pierwszym wieku, ale to stwierdzenie jest o każdym człowieku. Aby człowiek mógł naprawdę uwierzyć, aby człowiek naprawdę mógł znaleźć wiarę, którą Bóg zaakceptuje, to potrzebuje czegoś więcej. Aby człowiek mógł znaleźć wiarę, którą Bóg zaakceptuje, potrzebuje czegoś więcej, czegoś, czego sam nie może znaleźć i co tylko i wyłącznie może otrzymać z góry od Boga. Nie jesteś w stanie znaleźć prawdziwego duchowego życia, ponieważ tak samo jak ci ludzie w pierwszym wieku, twoje serce ci na to nie pozwoli. I właśnie dlatego, aby znaleźć Boga, aby znaleźć autentyczną wiarę, potrzebujesz tego, co Jezus nazywa nowonarodzeniem, duchowym nowym narodzeniem. I za chwilę zobaczymy to jeszcze wyraźniej, ponieważ zauważcie, że Jezus najpierw mówi, przepraszam, ewangelista Jan najpierw mówi, że przyszli ludzie do Jezusa, dlatego że zobaczyli znaki, na co Jezus mówi, nie ufam im. I teraz przychodzi jeden człowiek do Jezusa z tego samego powodu, ponieważ zobaczył znak, Nikodem. Tak więc Jan najpierw daje nam taki ogólny pogląd na całą ludzkość, a teraz daje nam szczególny przypadek. I okazuje się, że to jest najlepszy przypadek. Najlepszy z możliwych. Bo Nikodem to człowiek, którego życie duchowe jest zbudowane na rygorystycznym przestrzeganiu prawa. Człowiek, który oddawał skrupulatnie dziesięcinę. Człowiek, który regularnie pościł. Człowiek, który odprawiał publiczne modlitwy. Człowiek, który studiował prawo, był skupiony na modlitwie i nauczaniu w synagogach. Pełen gorliwości w dążeniu do świętości, człowiek o wysokich standardach etycznych, oto człowiek, który wydawałoby się, że ma absolutnie wszystko, żeby powiedzieć, ja znalazłem wiarę, a Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Jan chce nam powiedzieć, że jeżeli Nikodem potrzebował nowego narodzenia, to tym bardziej ty i ja, bez względu na twoje moralne życie. Widzieliście kiedyś noworodka, który urodził się z dyplomem ukończenia uczelni? Albo ze swoimi własnymi oszczędnościami? Nie, noworodek przychodzi golutki. Jezus mówi do Nikodema. Myślisz, że twoje moralne życie, że twoje dobre uczynki, że twoje dobre pochodzenie, że wszystkie twoje dobre inicjatywy w jakimś stopniu przybliżają cię do prawdziwej wiary, ale mylisz się. One nie przybliżają cię nawet o krok. Nawet o jeden centymetr mogą ci tylko przeszkodzić. Musisz się na nowo narodzić, Nikodemie. To znaczy musisz przyjść duchowo goły do Boga. Wszystko, co zrobiłeś, absolutnie wszystko, nie przybliży cię nawet o krok do Boga. Potrzebujesz czegoś, co nazywa się duchowym narodzeniem. Coś, co musi przyjść z góry. Zauważcie, że Nikodem mówi do Jezusa, wiem, że przychodzisz do Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie był z nim Bóg. Zauważcie, że on przychodzi do Jezusa i traktuje go jak biznespartnera. Mówi, Jezu, wiem, że jesteś nauczycielem i to od Boga. Jest kimś więcej. Ale on myśli, że przychodzi do Jezusa i Jezus będzie zadowolony dlatego, bo przynajmniej powie, że jest kimś wyjątkowym. Że Jezus powie, fajnie, mam mój fan klub ciągle rośnie. On traktuje go jak współpracownika. Traktuje go na równo z sobą. Mówi, Jezu, ty masz te cuda, a ja mam cały lud za sobą. Ciebie używa Pan Bóg, a ja mogę wyrecytować całą Torę. Ty mnie potrzebujesz, ja potrzebuję ciebie. Zróbmy coś razem. Ale Jezus mówi, to ci nie pomoże. musisz się na nowo narodzić. Czy widzisz tą potrzebę? Te rzeczy, na których Nikodem polegał, mogą mu tylko przeszkodzić w tym, aby poznać prawdziwego Boga. Jeśli nawet najlepsi z najlepszych nie są w stanie znaleźć Bożej akceptacji bez duchowego narodzenia, twoje najlepsze uczynki, twoje autentyczne pragnienie, twoja wiedza będzie cię tylko oddalać, a nie przybliżać do Boga bez tego, o czym mówi Jezus. Tak więc czym jest nowonarodzenie? I w wersecie 5 Jezus tłumaczy, że nowe narodzenie oznacza narodzenie z wody i z ducha. No to mi wytłumaczyłeś. Można by jakoś tak wyraźniej, Panie Jezu. Ale kiedy popatrzysz na to, o czym mówi Jezus i do kogo mówi Jezus i postawisz się w miejsce Nikodema, to o czym mówi, stanie się oczywiste. Oczywiście jest wiele teorii na temat tego, co znaczy narodzić się z wody i z ducha. Niektórzy uważają, że narodzić się z wody oznacza chrzest wodny. To znaczy, że sam chrzest ma w sobie moc zbawczą i chrzest jest niezbędny do tego, aby być zbawionym. Jeszcze inni uważają, że chrzest wodny odnosi się do wód płodowych. To znaczy Jezus mówi tu o pewnej kolejności, że najpierw ten poród fizyczny, a potem poród duchowy. I jest jeszcze milion innych teorii. Ale zauważcie, przysłuchajcie się rozmowie Jezusa z Nikodemem i zobaczcie, że w 10 wersecie Jezus gani Nikodema za to, że nie rozumie o tym, o czym mówi, mimo tego, że jest nauczycielem Starego Testamentu. Jezus gani Nikodema za to, że nie rozumie, o czym mówi, a ze wszystkich ludzi Nikodem powinien rozumieć, ponieważ to w Starym Testamencie jest odpowiedź na to, co Jezus mówi. Więc Jezus gani go za to, że ten nie widzi, że te słowa, które potrafi wyrecytować, mówią właśnie o tym, o czym mówi Jezus. Ponieważ Jezus tłumaczy, czym jest nowe narodzenie, posługując się obrazami z Księgi Ezechiela, terminologią wody i ducha. I tam w proroctwie Ezechiela napisane jest do ludzi, którzy żyli w Babilonie, w niewoli babilońskiej i byli tam z powodu swoich grzechów, z powodu nieposłuszeństwa, ponieważ ich serce oddawały się innym bożkom. I tam w 36 rozdziale Księgi Ezechiela Pan Bóg mówi do Izraela: nie zapomniałem o was. I sprawię, że wrócicie z powrotem do ziemi obiecanej, ale zrobię coś jeszcze. Nie tylko to, ale zrobię coś jeszcze. No bo tylko to, że wrócicie do ziemi obiecanej, jeszcze nie oznacza, że wasze serca znów nie zrobią tego, co zrobiły wcześniej. To jeszcze nie oznacza, że wasze serca będą miały autentyczną wiarę. A co jeśli dalej nie znajdę w was wiary, której będę mógł ufać? Dlatego Bóg nie obiecuje tylko, że oni wrócą, ale obiecuje, że oczyści ich z ich grzechów i włoży w nich nowe serce według serca Bożego. I proroctwo Ezechiela używa do opisu tego obrazu wody i ducha. W wersecie 25 Bóg mówi: pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bożków oczyszczę was. I werset 26 mówi: dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Czy widzisz teraz, czym jest nowe narodzenie? Czym jest narodzenie z wody i z ducha? Odnosi się do obietnicy przebaczenia grzechów i otrzymania nowego serca, które ma nowe pragnienie, które pragnie Boga bardziej niż pragnie grzechu. I to jest coś, co może przyjść tylko z góry. To jest jak operacja na żywym sercu, którą tylko Bóg może dokonać. I wynikiem tej operacji jest serce, które żyje w prawdziwym poczuciu przebaczenia swoich grzechów przed Bogiem i nowym pragnieniu kochania Boga bardziej niż grzechu. Wszyscy ludzie mogą się zmienić do jakiegoś stopnia. Może być człowiek bezdomnym, bezrobotnym, bezdomnym w nałogu, a kilka lat później może stać się biznesmenem, który dba o swoją własną rodzinę. Człowiek jest w stanie przejść przez jakiś program naprawczy, ale tym nie jest nowonarodzenie. Nowonarodzenie nie jest programem naprawczym, nie jest jakąś metodą 5 kroków. Ale to nowe życie, które Bóg wkłada w twoje serce. Księga Ezechiela mówi, że jest to jak sala operacyjna. Jan mówi, że jest to jak sala porodowa. Nowe życie musi narodzić się w tobie, tak że człowiek żyje w przekonaniu o tym, że twoje grzechy są przebaczone i twoje serce znajduje nowe pragnienia, których nie miał wcześniej, aby podobać się Bogu i żyć dla Niego. Tym jest nowe narodzenie. I aby wierzyć autentyczną wiarą, zbawczą wiarą, wiarą, którą Bóg zaakceptuje, potrzebujesz właśnie tego. Potrzebujesz, aby Bóg przyszedł do twojego życia i pracował nad twoim sercem. W takim razie ostatnie pytanie. Jak możemy tego doświadczyć w swoim życiu? Co do litery, Nikodem absolutnie zna całe pismo, ale problem w tym, że nie rozumie, że to, co wie, nie wie dokładnie, nie rozumie, o czym dokładnie mówi. I dlatego nie wie, że z tym, z kim rozmawia, to nie jest tylko nauczyciel, ale kimś znacznie więcej. Ale ta osoba jest kimś znacznie więcej. Dlatego Jezus od 13 wersetu w pewnym sensie przedstawia się Nikodemowi. I mówi mu, kim jest i po co przyszedł. Najpierw mówi, nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, to jest Syn Człowieczy. Tak więc Jezus, rozmawiając z profesorem Starego Testamentu, znów odnosi się do Starego Testamentu i teraz nawiązuje do Księgi Daniela 7 rozdziału. I tam jest opis Syna Człowieczego, który przyjdzie z tronu nieba i który na zawsze będzie na tronie nowego królestwa ze swoim ludem. Innymi słowy, Jezus mówi, ja jestem tym, który przyszedł. Ja jestem Synem Człowieczym, który przyszedł z nieba i ja jestem tym, który wie, dokąd zmierza historia świata, ponieważ ja jestem tą historią i ja o niej decyduję. I zobacz, Nikodemie, ja jestem tym Synem Człowieczym, który będzie panował przez całe wieki, a mój lud będzie ze mną. Nikodemie, pomyliłeś się. Jestem kimś znacznie więcej niż tylko nauczycielem. Ale teraz, aby to mogło się wypełnić, aby Jezus mógł być na tronie i aby mógł być zbawcą swojego ludu, musi wydarzyć się coś jeszcze. Jezus musi być wywyższony. I to wywyższenie wykona się zupełnie inaczej, niż Nikodem sobie to wyobraża. I że Jezus rozmawia z profesorem Starego Testamentu, to znowu używa Starego Testamentu. I aby wytłumaczyć, czym jest, co to znaczy, że Jezus musi być wywyższony, mówi, podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on, to jest Syn Człowieczy, musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. O co chodzi z tym wywyższeniem węża przez Mojżesza? Mężów to nie wywyższamy, ale o co chodzi z tym wywyższeniem węża? A może jakieś wewnętrzne pragnienie? W każdym razie, w 21 rozdziale Księgi Liczb, kiedy Izrael, jak zawsze, przeciwstawił się Bogu, Pan Bóg zesłał jadowite węże, które kąsiły i zabijały. I ludzie przerazili się tych węży. Ludzie umierali. Więc ludzie zaczęli prosić Boga i przepraszać Boga. Więc Bóg przyszedł do Mojżesza i powiedział, zrób sobie węża, takiego miedzianego. I postaw go bardzo wysoko i tak, że ci, których wąż ukąsi, kiedy spojrzą na tego miedzianego węża, będą żyli. Mojżesz więc tak zrobił. Wyobraź sobie, jaka przedziwna w ogóle historia. Ludzie są kąszeni przez te węże i nagle jednego ugryzł i ten mówi, ty słuchaj, ugryzł cię, patrz na węża. I popatrzył na węża i przeżył. O co chodzi? Wąż? Miedziany wąż? Ta historia jest przedziwna, chyba że ta historia mówi o czymś zupełnie innym, czego ludzie wtedy jeszcze nie rozumieli, a co Jezus tłumaczy Nikodemowi. Ta historia nie jest o wężu, ale jest o Jezusie. Ten wąż jest tylko typem Chrystusa. Jest tym, na którego musimy spoglądać dzisiaj. Jezus wskazuje, że On jest tym, który jest królem i który musi zostać wywyższony, ponieważ Jan w swojej Ewangelii 4 razy, kiedy mówi o wywyższeniu, to za każdym razem odnosi się do wywyższenia Jezusa na krzyżu. Innymi słowy, Jezus mówi, ja jestem królem i ja będę panował i mój lud będzie ze mną, ale moim ludem będzie tylko ten, Moim ludem będą tylko ci, którzy kiedy spojrzą na moje wywyższenie na krzyżu, zobaczą, że kiedy tam wiszę, wiszę tam dla nich. Zobaczą, że kiedy tam wiszę, to wiszę po to, żeby oni mogli znaleźć życie, żeby oni mogli zostać zbawieni. Tak jak ci Izraelici zostali zbawieni, patrząc na tego krzyż, na tego węża, tymczasowo zbawieni, tymczasowo uratowani, tak ci, którzy patrzą na Chrystusa, który umarł na krzyżu, w wywyższeniu, umierając za twoje i za moje grzechy, ci, którzy będą spoglądać i ci, którzy zobaczą w Chrystusie Jego zbawcze dzieło, ci prawdziwie będą należeć do Niego. Ci, którzy zobaczą, że kiedy wisiał, wisiał dla nich. Wisiał w ich miejsce. Wiesz, jak możesz doświadczyć nowego narodzenia? Ten wąż na pustyni nie miał żadnej mocy zbawczej, on tylko wskazywał na Jezusa. Tego, na którego naprawdę mamy spoglądać. Musisz popatrzeć w stronę wywyższonego Jezusa. I musisz zobaczyć, że kiedy On wisiał tam dla ciebie. Musisz spoglądać, musisz przyjrzeć się tak długo i tak głęboko, aż Bóg ze swojej łaski da ci nowe życie. Także doświadczysz przebaczenia grzechów, bo zrozumiesz, że On, kiedy tam wisiał, wisiał za twoje grzechy. Także zapragniesz więcej Boga w swoim życiu, bo warto żyć dla takiego Boga, który kocha tak bardzo. Nowonarodzenie rozpoczyna się od patrzenia, od spoglądania na wywyższonego Chrystusa tak długo i tak wyraźnie, aż Pan Bóg dokona swojej mocy zbawczej w twoim sercu. Bo tylko z tego miejsca pochodzi twoje zbawienie. I teraz werset 16 ma absolutny sens. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus stał się jak ten miedziany wąż, aby kiedy spoglądamy na Niego, na Jego dzieło, Bóg mógł dać nam nowe życie. Jezus przyszedł, aby uratować nas z grzechów. Jezus przyszedł, aby dać nam pewność zbawienia. Jezus przyszedł, aby dać nam prawdziwą wiarę. A to wszystko rozpoczyna się od momentu nowego narodzenia, kiedy popatrzysz na Jego wywyższenie tak długo i tak wyraźnie, aż Bóg swojej łaski dokona operacji na twoim sercu. Aż narodzi się w tobie nowe życie. Niektórzy dzisiaj tutaj doświadczyli tego nowego narodzenia już dawno temu. Ale przestałeś patrzeć. I ten obraz wywyższonego Jezusa jest tak zamazany, że ten tlen ledwo dochodzi do twojego duchowego życia. Popatrz dzisiaj. A niektórzy z was jeszcze nigdy nie doświadczyli swojego duchowego narodzenia. Polegasz na czymś. Na historii swojego życia, na historii swojej rodziny, na dobrych uczynkach. Musisz popatrzeć tak długo i tak wyraźnie, aż Bóg dokona swojego dzieła w twoim sercu i znajdziesz tam wiarę, która sprawi, że poczujesz przebaczenie, prawdziwe przebaczenie przed Bogiem i uwolni cię do życia dla Niego i znajdziesz sobie nowe pragnienia, pragnienia posłuszeństwa Jemu. Pomódlmy się. Dobry Jezu, dziękujemy Ci, że Ty stałeś się jak ten wąż. Tyle, że żywy i prawdziwy. Tyle, że Ty naprawdę jesteś tym, który ma moc, aby nas zbawić. I kiedy wisiałeś tam, to wisiałeś dla mojego zbawienia. Dobry Jezu, pozwól nam zobaczyć to na świeżo i pozwól nam, aby Twój Święty Duch dawał nam nowe pokłady wiary, zaufania i miłości do Ciebie. Amen.